Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 15 maja. Ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest wielki były działacz komunistyczny, były członek biura politycznego KCPZPR, były minister pracy i polityki socjalnej, były szef MSW, były przewodniczący kolejno SDRP, SLD i Polskiej Lewicy, były premier Leszek Miller. Witam pana.
Witam pana, były poseł wielu kadencji i na tym chyba wyczerpujemy pana wprowadzenie.
No, wprowadzenie musiało być, choćby z tej przyczyny, że no, gość jest ważny, a i funkcje były również ważne. W jednym z wywiadów stwierdził pan, że nigdy nie był komunistą, że uważa się za socjaldemokratę z domieszką nacjonalizmu. No to ile jest tej socjaldemokracji i tego nacjonalizmu w Leszku Millerze?
To akurat nie było nic odkrywczego, bo Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie była partią komunistyczną ani w nazwie, ani w treści. A nie musi pan wierzyć, wystarczy sięgnąć do materiałów źródłowych, żeby o tym się przekonać. W Polsce duża część rolnictwa znajdowała się w rękach prywatnych. W Polsce był dosyć duży sektor prywatnej wytwórczości i Kościół katolicki, który działał bez przeszkód, to się nie mieści w definicji partii komunistycznej.
Ja myślę, że wielu nie mieści się w głowach to uzasadnienie, ale to oczywiście pańska możliwość i pańska wola. Do lewicy za chwilę wrócimy.
Na ignorancję nie mam żadnej recepty, no tylko uczyć się po prostu.
Do lewicy za chwilę wrócimy, ale skoro jesteśmy przy nacjonalizmach, no wiceszef przy nacjonalizmie w ogóle, wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans akurat zapowiedział wczoraj, że jeśli do 26 czerwca Warszawa nie osiągnie porozumienia z Brukselą, to procedura z artykułu 7 ruszy dalej. Powiedział, no i wyraził przy tym nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni uda się porozumieć. No to jak potroszę nacjonalista, z czyją stronę pan trzyma, Polski, czy wtrącające się w polskie sprawy Brukseli, która usiłuje być takim no, ponadnarodowym rządem w Europie?
Bruksela w nic się nie wtrąca, dlatego że nie jest czynnikiem zewnętrznym. My jesteśmy w wielkiej rodzinie europejskiej. Wstąpiliśmy na własną prośbę i na własny wniosek. Bruksela nas do tego nie zmuszała. I podpisując traktat akcesyjny, a miałem taki zaszczyt podpisać jeden z najważniejszych dokumentów w historii naszej ojczyzny i przyjmując inne regulacje, zgodziliśmy się sami na to, że będziemy przedmiotem oceny, jak wypełniamy wartości europejskie i będziemy mieli również sami prawo do oceny, jak inni to robią. Więc to nie jest żadne wtrącanie, to jest wypełnianie wcześniej zawartych umów.
No, grożenie sankcjami za rzekomą niepraworządność w Polsce to mówi samo za siebie. Ja tylko zwrócę uwagę, że problem, który dotyczy reformy sądownictwa w Polsce. Niemcy, minister sprawiedliwości i parlament powołuje. W Austrii rząd. W Danii minister sprawiedliwości. W Szwecji rząd i parlament. W Holandii minister sprawiedliwości. W Hiszpanii parlament mógłby tak długo wymieniać. A więc to, co mogą inni, to tego nie można zrobić w Polsce, nawet w formie łagodniejszej niż w tychże krajach, które przed chwilą wymieniłem?
Nie, nieprawda. To oczywiste, że z praworządnością są coraz większe kłopoty. Tak jak oczywiste jest, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa została przyjęta wbrew konstytucji, z naruszeniem konstytucji.
Zdania są
i tak
podzielone.
Samo podzielone są, ale wystarczy przeczytać konstytucję. Tak samo jak jest oczywiste, że podstawowa zasada dla demokracji liberalnej, a więc rozdzielenie władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej jest w Polsce łamana, więc ja uważam, że Bruksela ma istotne powody, żeby wyrażać swój niepokój.
No dobrze, to nie łamie Niemcy, Austria, Dania, Szwecja, Holandia, Hiszpania, a my je łamiemy?
My je łamiemy, bo do tej pory nie łamaliśmy, to znaczy od wejścia PiS-u do polskiego rządu następuje odejście od zasad, które do tej pory przez wiele lat miały swoje uzasadnienie I Europa, w tym przypadku Unia Europejska, nie może tego nie widzieć. Mam nadzieję, że będzie widzieć i nie da się zwieść za rozmaitym sztuczkom, które polski rząd proponuje.
No to ciekawe, czemu Bruksela nie wyciąga na przykład sankcji wobec Niemiec, gdzie sędziów powołuje minister federalny i parlament.
Proszę pana, nie znam dokładnie spraw Niemiec, ale podstawowa różnica jest taka, że Niemcy są państwem federalnym, że rozwiązania są różne w zależności od landu, że poszczególne landy mają ogromne uprawnienia, mogą sobie kształtować rozmaite polityki według własnego uznania, a Polska nie jest państwem federalnym.
No ta różnica istnieje, niemniej jednak także i landy mają określone i ograniczone kompetencje. No ale zostawmy Niemcy, wróćmy do Polski. Myślę, kolejna drażliwa kwestia. Prezydenci Polski i Ukrainy bodaj w grudniu ustalili, że trzeba wyjść z impasu w naszych stosunkach, no powiedzmy otwarcie z powodu gloryfikowania przez Ukraińców zbrodniarzy. No, że wspomnę to ustanowienie Dnia Obrońców Ojczyzny przez prezydenta Petro Poroszenkę na cześć powstania UPA, uczczenie przez parlament w Kijowie dowódcy tej formacji, Romana Szuchewycza, odpowiedzialnego de facto za śmierć tysięcy Polaków na Wołyniu i Galicji. No tymczasem ekshumacje polskich ofiar nadal są blokowane i do końca tego konfliktu nie widać. Jak pan ocenia tę sytuację?
Mam nadzieję, że polskiemu rządowi i polskim władzom wystarczy konsekwencji, aby nie ulec Ukrainie, dlatego że rzeczywiście jest tak, jak pan mówi. Otóż na Ukrainie mamy renesans ukraińskiego nacjonalizmu, a w niektórych przypadkach ukraińskiego faszyzmu, że czci się nie tylko ukraińskich nacjonalistów, ale także takie formacje jak Waffen-SS Galizien, a więc SS-mańską, ukraińską formację, która popełniła szereg zbrodni, także na Polakach, że weterani SS paradują ulicami miast ukraińskich w swoich mundurach, że młodzież ukraińska ma za wzór tego rodzaju spuściznę historyczną i że obecna Ukraina buduje swoją tożsamość na najgorszych wzorach ukraińskiego nacjonalizmu. I dziwię się, że polski rząd reaguje tak niechętnie, tak ospale, że udaje, że tego nie widzi, chociaż też od czasu do czasu na szczęście widzi.
Wicepremier Piotr Gliński bodaj 2 dni temu przyznał otwarcie, że nie wie, kiedy zdołamy dogadać się z Ukraińcami. No ja nie wiem, może popełniliśmy błąd, że nie należało na kredyt wspierać Ukrainy, lecz od początku postawić sprawę jasno. Tak, ale bez żadnego czczenia, żadnych pomników dla zbrodniarzy winnych za ludobójstwo na Polakach. No może to trzeba zrobić dzisiaj.
No, oczywiście najwyższy czas. My oczywiście nie możemy Ukraińcom nakazać, kogo oni mają uważać za swoich bohaterów. To jest ich sprawa. Ale możemy jasno powiedzieć, czego we wzajemnych kontaktach nie będziemy tolerować. I możemy jasno powiedzieć, że z takimi bohaterami Ukraina nie tylko, że nie wejdzie do Unii Europejskiej, ale nawet nie zbliży się do Europy.
No, nikt nie mówi o wejściu na razie Ukrainy do Unii Europejskiej, ale fakt, no w perspektywie Unia czegoś takiego się ewentualnie sama spodziewa. No, w przypadku pomnika Katyńskiego akurat w Jersey City, no acz te obie sprawy są nieporównywalne, to jednak zdecydowana postawa polskiej strony dowiodła, że ma sens. No, burmistrz Steve Fallop nagle oprzytomniał. Możemy tego spodziewać się także przez analogię, być może trudniej, ale w stosunkach z Ukrainy, jeżeli rzeczywiście będziemy postawiali sprawę no, otwarcie.
Otwarcie i zdecydowanie. Ale też, jeśli pan wywołał ten przykład, to warto zauważyć, że jednym z zarzutów, który stawia Polonia, a także polskie władze w stosunku do burmistrza New Jersey, zarzutów uzasadnionych jest to, że on nie dokonał żadnych wcześniejszych konsultacji, nie miał czasu, żeby spotkać się z Polonią czy ze swoją lokalną społecznością. I to jest zarzut absolutnie uzasadniony. Tyle tylko, że z podobną sytuacją mamy w Polsce, gdzie wojewodowie zmieniają nazwy ulic, patronów szkół i nie prowadzą żadnych konsultacji, albo nawet jakby postępują wbrew tych konsultacji. No, żeby nie być gołosłownym, w Sosnowcu było rondo Edwarda Gierka, przeprowadzono referendum, 14 tysięcy mieszkańców wzięło udział w referendum, 97%
większość opowiedziała za zachowanie.
Proszę pana,
tak.
Większość to mało, 97%. Za tym, żeby nie zmieniać, ale wojewoda wyniki tego referendum wyrzucił do kosza.
No, skoro wróciliśmy na nasze podwórko, jeśli wierzyć propagandzie choćby naszych zachodnich sąsiadów, PiS to nacjonaliści, zaś z kolei w opinii totalnej opozycji PiS jawi się niczym lewicowi rozdawnicy, to właściwie premierowi Leszkowi Millerowi powinno być blisko do Jarosława Kaczyńskiego. Usłyszę jakieś dobre słowo o prezesie PiSu?
Znaczy, generalnie uważam, że szereg decyzji socjalnych i społecznych da się obronić i one są właściwe. Podniesienie płacy minimalnej, cofnięcie wieku emerytalnego, ustanowienie minimalnej płacy godzinowej, to są rzeczy słuszne i ja sam jeszcze jako szef SLD w Sejmie przedstawiałem bardzo podobne projekty. Tak samo i 500+. Różnica, bo czasami słyszę, że PiS to jest taka współczesna lewica, podobna jak SLD. Różnica polega na tym, że my w takich projektach jak na przykład 500+, stosowalibyśmy kryterium dochodowe, bo sprawiedliwie nie oznacza równo. 500 zł dla biednej rodziny to jest inny pieniądz niż 500 zł dla rodziny milionerów. I ci milionerzy nie potrzebują tych pieniędzy. Więc żeby było sprawiedliwie, to trzeba kierować pomoc tam, gdzie ona jest rzeczywiście potrzebna.
No nie wiem, czy to wtedy byłoby konstytucyjne, gdybyśmy różnicowali z kolei obywateli, no ale...
Ale oczywiście, niech pan zwrócił uwagę, że cała pomoc społeczna, która jest udzielana obywatelom, jest oparta na kryterium dochodowości.
Tymczasem prezes Kaczyński ma problemy z kolanem, wymagające pobytu w szpitalu, ale podobno słyszy pan inne plotki na ten temat. Podzieli się pan, jakie to plotki?
Nie znam żadnych plotek.
Na temat stanu zdrowia.
No wie pan, w Warszawie mówi się różne rzeczy, w korytarzach sejmowych mówi się różne rzeczy. Mówi się zresztą od wielu miesięcy. Ale ja życzę panu Kaczyńskiemu powrotu do zdrowia, tak jak on mnie życzył powrotu do zdrowia, kiedy rozbiłem się helikopterem i też leżałem w szpitalu.
I to było szczere, no ale w rozmowie w Trójce roztoczył pan czarny scenariusz, cytuję pańskie słowa, kiedy władca choruje, zwłaszcza kiedy umiera, to dwór musi jakoś reagować, zwłaszcza kiedy nie ma dziedzica. Jest aż tak źle?
To się nie odnosiło do pana Kaczyńskiego, raczej to było wyjęte rodem z twórczości Williama Szekspira. No ale przypuszczam, że w PiS-ie nie brakuje takiej refleksji, no kto ewentualnie kiedyś tam w przyszłości przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Bo zawsze jacyś chętni są. Jest tylko pytanie, kiedy oni się ujawnią.
No to na wieści sprzed dwóch dni cytat pierwszy. Rozpoczynamy walkę o utracony elektorat. Cytat wczoraj. Wracamy. No to są zapowiedzi pana Czarzastego, już bez sweterka. No coś długo trwa ta walka SLD o utracony elektorat. No jak pan ocenia, jeśli mówimy o stanie zdrowia, użyjmy tego terminu, lewicy pod wodzą pana dziedzica Włodzimierza Czarzastego?
No cieszę się, że sondaże są coraz bardziej sprzyjające i że SLD osiąga coraz lepsze rezultaty. I wszystko na to wskazuje, że za półtora roku w czasie wyborów parlamentarnych sojusz może wrócić do Sejmu. Serdecznie tego życzę wszystkim moim koleżankom i kolegom. No ale wcześniej są wybory samorządowe i myślę, że właśnie już niedługo, jesienią tego roku, to będzie taki pierwszy zasadniczy egzamin pokazujący kondycję wielu partii, no i oczywiście kondycję Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Ja nie wiem, czy te 10% brzmi to enigmatyczne, czy jest to akurat no, to szczęście, które ma być osiągnięte i ten cel, który stawia sobie SLD. No ja przyznam, że przyglądając się pana partii, no coś SLD nie ma szczęścia do ludzi. Młodzi, że wspomnę Grzegorz Napieralski czy Bartosz Arłukiewicz, no Arłukowicz lepiej o ich dokonaniach nie wspomnę. wspominać. Pan też lansował mężne serce w kształtnej piersi, czyli Aleksandrę Jakubowską. Potem kandydatkę na prezydenta Magdalenę Ogórek, od której później pan się odżegnał. No to jeszcze raz spytam Nestora Lewicy, w czym problem, panie premierze, że coś nie możecie znaleźć postaci, którymi chcecie zagrać?
Te postaci są. Pan wymienił tutaj kilka nazwisk.
No ale najważniejsze.
Każde nazwisko to jest inna historia. Pan Napieralski został, sam odszedł. Pan Arłukowicz otrzymał lepszą posadę.
Sam odszedł.
W kancelarii jeszcze pana premiera Tuska. Ja się nie odżegnuję od pani Ogórek. Nie robię tego, co moi koledzy, którzy niektórzy zwłaszcza udają, że jej nigdy nie znali. Ona była związana z SLD od bardzo wielu lat. Była promowana także przez Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach sejmowych.
No, mam do niej żal. Za bardzo ją poparła.
Mam do niej żal. Nie mówię o sejmowych. Mam do niej jeszcze sprzed lat. Mam do niej żal, że po prostu w pewnym momencie zaczęła realizować taki plan wyborczy, który nie miał szans na żadne powodzenie i który był antagonistyczny do tego, co sztab wyborczy jej proponował, bo gdyby tego nie zrobiła, to pewnie wynik byłby lepszy. Ale wie pan mówi, że mamy te 10% i tak dalej. Niech pan zwróci uwagę, że w tej kadencji przebojem weszła do polityki, do Sejmu partia Nowoczesna. I rok temu oni mieli...
Ja nie chcę, żeby było śmiesznie w naszej rozmowie.
Nie, wie pan, rok temu oni mieli chyba 27 czy 28% w sondażach. Mieli pierwsze miejsce, wyprzedzali Platformę Obywatelską. I niech pan zobaczy, co po 12 miesiącach się stało i gdzie oni w tej chwili są. No taka jest polska polityka. No,
ale proszę nie porównać mimo wszystko SLD z wielką tradycją, jakakolwiek by nie była, z taką efemerydą na polskiej scenie politycznej.
Nie porównuję, tylko chcę pokazać, że polska polityka to jest bardzo kapryśna dama, która jednych wywyższa, drugich strąca, czyni to dosyć energicznie i lepiej się cieszyć z twardego 10-procentowego rezultatu niż właśnie patrzeć na takie wzloty i upadki innych.
No dobrze, a propos dam, obu wspomnianym paniom, rzekłbym bliżej dziś na prawo niż na lewo. Może SLD, nie wiem, zamiast, przepraszam za określenie, drzeć koty, powinno potraktować je jak swego rodzaju łączniczki z prawicą, albo inaczej. No, w Niemczech od lat i nie po raz pierwszy współrządzą chadecy z socjaldemokratami. Wyobraża pan sobie taki mariaż u nas?
Nie bardzo. W Niemczech mówi pan o tak zwanej Wielkiej Koalicji. Takie eksperymenty były już podejmowane. Najczęściej źle wychodziła na tym lewica, czyli SPD niemiecka. Teraz podjęli również bardzo ryzykowny eksperyment. Nie wiem, czy on
się
zakończy,
ale
my nie potrzebujemy żadnych łączniczek. No, obydwie panie wybrały sobie własną drogę, przy czym nie porównywałbym tych obydwu pań. Co innego jest zupełnie pani Jakubowska, a czym innym jest pani Ogórek, no, która po prostu wybrała sobie taką drogę. Widzę, że chce bardzo zrobić wielką karierę. No i pewnie ją zrobi przy poparciu PiS-u.
No, pani Jakubowska akurat też pracuje w tej chwili w medium, które jest uznawane za prawicowe.
No a inne media uczyniły jej jakąś ofertę, łącznie z Polskim Radiem na przykład, albo z telewizjami ogólnopolskimi. Nie uczyniły, a pani Jakubowska wychowuje niepełnosprawnego syna. Musi wykorzystywać swoje kwalifikacje i nie należy mieć jej tego za złe.
No cieszy mnie, że odróżnił pan media publiczne, jak radio i telewizja, od mediów prawicowych. No dobrze, wspomnieliśmy przez chwilę
może,
o...
Może na wyspę.
Wspomnieliśmy przed chwileczką o Niemczech. W lewicowym akurat Szpiglu pojawił się tekst z tezami, że Bruksela narusza prawo międzynarodowe, próbując blokować budowę gazociągu Nord Stream 2, a poza tym, że należałoby uwzględnić rosyjską strefę wpływów, czyli zaprzestać wspierania Ukrainy. No wobec takiego przejawu realpolitik ze strony Berlina, no ponadpartyjny sojusz w naszym kraju, przynajmniej w kwestiach polityki zagranicznej, wydaje się wręcz nie tylko nagazem chwili.
No ale pan cytuje opinię jednej gazety. No to w Polsce...
Bardzo przecież... wpływowej w Niemczech,
no tak,
i
w Polsce...
no, utożsamianej z SPD, czyli z socjaldemokracją.
Ale w Polsce jest dokładnie tak samo. No weźmie pan wydania tygodników czy dzienników i ma pan cały spektrum rozmaitych opinii od prawego i lewego i nie ma powodów, żeby jakimś jednym tekstem tak się przejmować. No, takie są media, piszą co chcą. Natomiast oczywiście nie ma mowy o żadnych rosyjskich strefach wpływów. Natomiast nam powinno zależeć, żeby Polska miała jak najmocniejszą pozycję w Unii Europejskiej. Bo sami nie znaczymy zbyt wiele, ale silna Polska w silnej Unii Europejskiej to znaczy bardzo dużo w kontaktach ze wszystkimi naszymi partnerami zagranicznymi.
No dobrze, jak dużo znaczy? Po drugiej stronie naszej wschodniej granicy wciąż leży wrak prezydenckiego samolotu, który Rosja pewnie odda nam wtedy, gdy będzie chciała, lub inaczej, gdy będzie znów chciała podzielić nas, Polaków. No co, czy nasza dyplomacja nie ma na Rosjan sposobu?
My w tej sprawie jesteśmy dostatecznie głęboko podzieleni. Przecież stosunek
chodzi o samolot, przepraszam. Nie chodzi w tej chwili o
samolot. Chodzi mi przecież stosunek do katastrofy w Smoleńsku dzieli nas, Polaków, dogłębnie i przejmująco. No, jedni uważają, że mieliśmy do czynienia z tragiczną, ale po prostu
panie premierze, chodzi o zwrot samolotu w tej chwili. O to pytałem, bo te podziały są nam oczywiście znane.
No, a drudzy uważają, że Putin z Tuskiem zabili nam najlepszego naszego prezydenta, jaki się mógł nam zdarzyć. I ten podział będzie jeszcze przez długie, długie lata, niestety. Natomiast co do zwrotu wraku, jestem rozczarowany, bo jak PiS dochodził do władzy, to mówił, że załatwi to w ciągu 2 miesięcy. No, już dawno minęły 2 miesiące.
No, czyli, że upał albo pada deszcz, też wina PiS, tak wychodzi z tego? No.
Nie, ja mówię tylko to, co pamiętam, o czym mówiono, że Platformie Obywatelskiej się to nie udało.
Natomiast przez 5 lat od czasu katastrof.
Natomiast PiS to po prostu przeprowadzi, no więc czekajmy, może się uda.
Co do zagranicy, nie mierzi pana socjaldemokraty z domieszką nacjonalizmu? Ta istna mekka polityków Platformy Obywatelskiej do Brukseli, szukanie zewnętrznego wsparcia dla obalenia demokratycznie bądź co bądź wybranego rządu w naszym kraju?
Nie słyszałem, żeby oni jeździli tam po to, żeby obalać nasz rząd, natomiast zgłaszają problemy, które uważają za stosowne.
I domagają się sankcji.
W czasie rządów PO politycy PiS-u robili dokładnie tak samo. Pamiętam, że chociażby skarżyli się, że radio dyrektora Rydzyka nie ma koncesji, że właśnie Rosjanie nie chcą współpracować w sprawach samolotu, że w Polsce gwałci się demokrację. Tylko europosłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie zgłaszali tego rodzaju pretensji publicznie.
No nie zgłaszali, to jest akurat prawda, ale teraz przemówił pan jak rzecznik Platformy Obywatelskiej na pytanie moje, odpowiedział pan APiS to, APiS tamto. No, to...
Nie no, mówię po prostu jak było. No i co więcej, powiem panu, że nie widzę w tym absolutnie nic niestosownego. Dlatego, że jeszcze raz powtórzę, dlatego, że my nie jesteśmy podmiotem zewnętrznym w stosunku do ani do Parlamentu Europejskiego, ani do Komisji Europejskiej, ani do Rady Europejskiej. My jesteśmy częścią tej wielkiej europejskiej rodziny i każdy Polak ma prawo interweniować w instytucjach, na przykład przez wielu Polaków dochodzi sprawiedliwości w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.
Jak pan się orientuje, ja byłem latami akredytowany w Brukseli, w Bonn, Berlinie i nigdy się nie spotkałem z takim przypadkiem, żeby polityk któregoś kraju występował przeciw własnemu krajowi na tym forum.
To nie jest postępowanie, przeciw własnemu krajowi. To jest próba poinformowania o sytuacji i wypracowanie jakiegoś wspólnego stanowiska. Wielu Polaków szuka sprawiedliwości w Trybunale Spraw Człowieka w Strasburgu i co, ich trzeba za to potępiać, że tak robią? Że uważają, że polski wymiar sprawiedliwości ich krzywdzi? No wszyscy traktujemy to normalnie.
No jak mówiliśmy, musimy to przyjąć tak, że i pan i ja do wiadomości, że zdania na ten temat są podzielone. Jako wnikliwy obserwator sceny politycznej potrafi pan powiedzieć właściwie, jaki program ma totalna opozycja?
Totalna opozycja. A jaka opozycja może być inna niż totalna?
No to właściwie jest już odpowiedź. No dobrze, a jaki program ma SLD?
No, w sobotę na konwencji Włodzimierz Czarzasty w swoim przemówieniu wymienił 6 istotnych punktów. Potem była dyskusja w sprawie programów lokalnych adresowanych na wybory samorządowe. Jest tylko teraz kwestia, żeby to jak najbardziej wiarygodnie przedstawić i przedstawić jak najlepszych kandydatów, żeby mieć dobry wynik.
Widzi pan szansę na lepszą przyszłość dla Lewicy, znaczy myślę lepszą niż 10% na powalczenie, no nie wiem, o współrządzenie krajem choćby?
Proszę pana, wszystko jest możliwe. W Polsce były takie przypadki, kiedy na przykład w 1997 roku wygrywała formacja Akcja Wyborcza Solidarność i to z wynikiem ponad 40%, a po 4 latach oni nie weszli do Sejmu. Więc wszystko jest możliwe i każdy wynik jest możliwy. Ważne, żeby mieć pełną determinację, żeby walczyć, żeby zabiegać o sympatię wyborców. I cieszę się, jeszcze raz to powtórzę, cieszę się, że w SLD tej determinacji nie brakuje.
I tym optymistycznym akcentem dla Lewicy skończył, przynajmniej na dziś, były premier Leszek Miller. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.
Dziękuję państwu. Piotr Cywiński. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.